Szczęść Boże! Przed mikrofonem Maciej Wróblewski. Serdecznie witam drogich słuchaczy, równie serdecznie witam moich gości. Proszę, przedstawcie się.
Dzień dobry, z tej strony Aleksandra Mrozińska.
Dzień dobry, z tej strony Amelia Bryła.
Dzień dobry, z tej strony Klaudia Wypych.
Dzień dobry, z tej strony Wiktoria Krzak.
Dzień dobry, z tej strony Nikola Grzywacz.
Dzień dobry Państwu, mówię Elżbieta Samek.
Już kwiecień, czas biegnie nieubłaganie. Ludowe przysłowie powiada, że kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Chociaż obecnie trzeba byłoby powiedzieć trochę wiosny, trochę lata, chociaż ma przyjść ochłodzenie. Dzisiaj będzie bardzo poważnie. Chociaż kwiecień kojarzy nam się bardzo pozytywnie, bo to i prima aprilis i żarty, to jednak historia wydarzeń kwietniowych na przestrzeni lat kryje w sobie wiele tragicznych wydarzeń. Przykłady? Bardzo proszę. 9 kwietnia 1241 roku najazd mongolski na Polskę i bitwa pod Legnicą. W jej wyniku 8 tysięcy Mongołów rozbiło 10-tysięczne wojska księcia śląskiego Henryka Pobożnego. Co do liczby wojsk polskich, to mamy problem, bo o dziwo Mieszko II Otyły, książę opolsko-raciborski, uciekł z pola walki. Co prawda krążą opowieści humorystyczne. Dlaczego Henryk był pobożny? Bo jego żoną była święta Jadwiga. Fakty są jednak smutne. Henryk Pobożny został ścięty, a Długosz pisze, że Mongołowie używali, powiedzielibyśmy dziś, broni chemicznej. Ponoć unosiły się gazy i zapachy, od których rycerze polscy spadali z konia bez walki. Druga data. 23 kwietnia 997 roku, kiedy miało miejsce męczeńska śmierć biskupa praskiego Wojciecha w czasie misji chrystianizacyjnej w kraju pogańskim Prusów, a przypomnę, że to pierwszy patron Polski. 15 kwietnia 1912 roku zatonął Titanic. 1500 osób zginęło w tym wydarzeniu. Warto jednak pamiętać, że kwiecień obfituje również na przestrzeni wieków w bardzo pozytywne wydarzenia. Na przykład urodziny mojej żony, urodziny mojego teścia. Ponoć 1 kwietnia 1656 roku król Jan II Kazimierz Waza, to też jest ciekawa data, a propos prima aprilis, złożył we lwowskiej katedrze słynne zawierzenie ojczyzny, przepraszam, opiece Matce Boskiej, obierając ją na królową Polski. 18 kwietnia 1825 roku w Gnieźnie odbyła się koronacja królewska Bolesława Chrobrego. A więc mamy jakieś pozytywne wydarzenia. 25 kwietnia 1333 roku odbyła się na Wawelu koronacja Kazimierza III Wielkiego, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Panował 37 lat, był ostatnim piastem na tronie Polski. Sporo tych wydarzeń jest pozytywnych i negatywnych, jak w każdym pewnie miesiącu, ale chciałbym się skupić na trzech wydarzeniach bardzo ważnych w historii Polski. 14 kwietnia obchodziliśmy 1058 rocznicę chrztu Polski. Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest?
Przede wszystkim uczynił to, ponieważ dbał o państwo, którym władał. Był świadom tego, że aby państwo mogło być brane pod uwagę przez inne narody i aby mogło być silne, utwardzone na tej arenie politycznej, musi wziąć chrzest. Zarówno on, jak i całe jego państwo. No i dokonał tego. Wywołało to w kraju wiele obruszeń tak naprawdę, ponieważ ludzie byli pogańscy i byli bardzo nauczeni do swoich tradycji. Przez to doszło do wielu chociażby zamieszek. Jednakże ostatecznie uważam, że wyszło to chyba jednak nam na dobre, bo nie musieliśmy się obawiać ciągłych najazdów pod pretekstem tak naprawdę wiary.
Warto zauważyć, że nie do końca jasne są okoliczności chrztu pod tym względem, że wiele osób zakłada, iż małżeństwo Mieszka było tym czymś, co prowadziło rzeczywiście do tego chrztu. Jednakże warto zauważyć, że badacze po prostu do dziś nie wiedzą, jak to było. Czy to było tak, że Mieszko wziął ślub z Dobrawą i w związku z tym przyjął jej wiarę, czy decyzja po tym padła później. Często porusza się kwestia, że rzeczywiście owa żona mogła mieć spory wpływ na jego decyzję. I warto jest podkreślić, że według kronik, tak, to on podjął sam decyzję, ale no mówię, okoliczności są już tak nie do końca znane.
No może po prostu chciał mieć panienkę, bo się zakochał, no.
No nie wiem, czy się zakochał. Różne są opisy dotyczące Dobrawy. Ponoć była starsza od niego, ale to złośliwi tak piszą. Natomiast fakt jest taki, że w momencie przyjęcia chrztu stał się pomazańcem Bożym. To było wielkie wyróżnienie w średniowiecznym świecie i warto o tym pamiętać, to po pierwsze. Po drugie, miał księży, którzy przyjechali do Polski, którzy prowadzili tutaj rozmaite dyplomatyczne kwestie. Nagle Polska stała się takim jasnym punktem na mapie Europy. To też warto o tym pamiętać. Chrześcijańskiej oczywiście Europy. Co ciekawe, jeżeli władca był chrześcijański, to w średniowieczu papież mógł zwolnić go z rozmaitych przysięg. Na przykład Władysław Warneńczyk, ta jest zwolniony przez papieża z przysięgi, a mistrzowie zakonu krzyżackiego też zostali zwolnieni z przysięgi przez papieża, a zatem trzeba o tych faktach rzeczywiście pamiętać. Mnie tu przychodzi do głowy jeszcze jedna kwestia, o której chciałbym powiedzieć. Istnieje taka legenda świętej Ludmiły. Kiedy świętopełk świętuje objęcie władzy, a podległy mu nieochrzczony brzywuj stoi pod drzwiami, wyrzucano mu resztki z uczty, jak psu, wtedy ponoć przyszedł do niego święty Metody i ochrzcił go. I od świtu Bożywoj siedział obok świętopełka, ucztował z nim razem. Ta legenda pokazuje, w jaki sposób władca chrześcijański w średniowiecznej Europie miał wagę. I myślę, że tutaj nasz Mieszko miał w tym jakiś rozmysł. Ale co dalej? Słucham.
Dzięki temu Polska dostała wiele możliwości. Do naszego kraju przywędrowało pismo, przywędrowali uczeni. No, przede wszystkim to umożliwiło, dało takie pierwsze kroki edukacji wyższej w naszym kraju. Oraz dzięki temu ułatwione zostały szlaki handlowe z innymi państwami. Do kraju przybywały różne egzotyczne, jak na te czasy, towary, co oczywiście umożliwiło dość spore rozwinięcie się naszego narodu.
A dlaczego Mieszko I przyjął chrzest z rąk czeskich?
Ponieważ gdyby zrobił to z rąk niemieckich, to wtedy byłby stricto podległy Niemcom, czego no bardzo nie chciał.
To jest ciekawa teza historyczna, która pojawia się w wielu podręcznikach, aczkolwiek, no znacie mnie, wyczytałem trochę inną. Otóż okazuje się, że Mieszko I, kiedy panował, największy problem miał z Wieletami, sąsiadującym plemieniem, które było wspierane przez Czechów. A, właśnie.
Też czytałam o tym, wręcz przeczytałam, że właśnie małżeństwo z Dobrawą przerwało ten sojusz, na niego wpłynęło. Ale to się wszystko jakby łączy trochę, jakby ten chrzest, to małżeństwo i tak.
Dokładnie. Dokładnie Mieszko tutaj przypieczętował to swoim małżeństwem, przyjęciem chrztu z rąk czeskich i Wieleci po prostu zostali rozbici. Rozbici, ponieważ Czesi obawiali się Polan, obawiali się Polaków, w związku z tym wspierali Wieletów. I tak się stało, jak się stało. Natomiast bardzo ciekawą postacią jest tutaj Dobrawa, która ponoć bardzo naciskała na to, aby Mieszko I przyjął chrzest z racji tego, że jej siostra, oj, żebym się teraz nie pomylił, Mlada Maria, uzyskała w Rzymie godność opatki zakonu benedyktynek i co ciekawe, otrzymała zgodę założenie klasztoru tej reguły przy kościele świętego Jerzego w Pradze. Dobrawa doskonale wiedziała, że władca chrześcijański jest pomazańcem Bożym, a nowa religia ułatwia rządzenie państwem, albowiem nowy Bóg, jedyny Bóg, który panuje w państwie, pozwala w jakiś sposób kontrolować społeczeństwem. Przykre, ale prawdziwe. Przepraszam, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Widzę, że nie. A co wydarzyłoby się, gdybyśmy nie przyjęli chrztu w obrządku łacińskim?
Na pewno Polska nie byłaby, nie należałaby do części kulturalnej Europy, która, no, na którą chrześcijaństwo wywierało ogromny wpływ. Wystarczy pójść choćby do Narodowego Muzeum we Wrocławiu, żeby zobaczyć, jak dużą kulturę średniowiecza stanowiła Polska, jak dużą część kultury, przepraszam, i że rzeczywiście u nas to wszystko też się w jakiś sposób rozwijało, czy rzeczywiście inne państwa też chciały mieć kontakt z naszym państwem, chciały zawierać jakieś porozumienia, czy wymieniać się pewnymi dobrodziejstwami wytworzonymi u nas.
Przede wszystkim musimy mieć tutaj wgląd, jak ogromne znaczenie miał Kościół na nasz naród. Ile wkładu tutaj też rzeczywiście było. Kościół cały czas gdzieś tam miał rękę obok władzy lub nawet na władzy, bym pozwoliła sobie rzec. No wystarczy jechać do pierwszej lepszej wsi, gdzie domy mogą być takie jak jubileje.
Dwunastego kwietnia obchodziliśmy 84. rocznicę zbrodni katyńskiej. Kiedy byłem w waszym wieku, to słowo Katyń było zakazane. A co młodzież dziś wie o Katyniu?
Przede wszystkim wiemy, jak przez długi czas Sowieci nas oszukiwali, bo wmawiali nam, naszemu narodowi, że zbrodni katyńskiej dokonali Niemcy. I wiele tak naprawdę ludzi do dziś, tak się składa, że żyje z takim przekonaniem, ludzi wychowanych w czasach komunizmu, gdzie to było powszechnie wmawiane. Dopiero później całe te wszystkie fakty wyszły na jaw. Jest to naprawdę dość przykre tak naprawdę. Jak żyliśmy ze świadomością, że jeden naród wymordował prawie 22 tysiące ludzi, no, naszych, takich jak my, naszych bliskich, a potem się okazuje, że był to ktoś, kto no teoretycznie cały czas mówił, że jest naszym przyjacielem. Oczywiście wiemy, jak wyglądały fakty, ale z takiej strony historyczno-politycznej jest to rzeczywiście bardzo przykre.
Chciałabym zwrócić uwagę na to, że w sumie to nie mówi się za bardzo o tym, przynajmniej nie zauważyłam, żeby w naszym pokoleniu ktoś tłumaczył, jak wyglądała sytuacja ta po prostu na co dzień. Już pomijając fakt, który wcale nie jest mały, że komuniści ukrywali tę zbrodnię, to jest powszechnie wiadome, ale na przykład ja się spotkałam tylko z jedną opowieścią taty mojej koleżanki, który opowiedział, jak to rzeczywiście wyglądało na co dzień. Mianowicie owy tata wraz z drużyną harcerską, gdy zorganizowali gazetkę w szkole właśnie dotyczącą Katynia, żeby wytłumaczyć ludziom, o co chodzi, żeby ludzie pamiętali, no to momentalnie musieli ją zdjąć. Owy tata i kilka jeszcze osób trafiło do dyrekcji z groźbą wyrzucenia ze szkoły. Także no, to są kwestie tak naprawdę takie drobne, proste w jakiś sposób, a już miały realny wpływ, no, tutaj akurat na edukację tej osoby, tych osób. Myślę, że w sumie warto opowiadać o takich historiach, ponieważ no, nie znamy ich za dużo.
Ciekawe w tej historii jest to, że właściwie decyzja została podjęta 2 marca 1940 roku. Wtedy właśnie Ławenty Beria skierował notatkę do Józefa Stalina, w której określił jeńców polskich jako wrogów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i szef NKWD zaproponował ich rozstrzelanie. Oprócz Berii także pojawił się tam podpis Stalina, Mołotowa i prawie 22 tysiące polskich żołnierzy, inteligentów, inżynierów zostało zamordowanych w sposób karygodny. Najpiękniej chyba oddaje to scena w filmie Katyń, kiedy, bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, jak kiedyś zostałem oskarżony o to, że podczas takiego spotkania rodzinnego, że to też byli ludzie. To nie byli ludzie. To byli rzeczywiście ludzie, którzy reprezentowali coś sobą. To byli nadludzie. Nie chcę tutaj odwoływać się do filozofii niczego, broń Boże. Natomiast chcę odwołać się do tej sceny w filmie Katyń, który być może żeście oglądali, kiedy to do Andrzeja w czasie wojny na rowerze przyjeżdża żona Anna wraz ze swoją córką Niką. I jakim trzeba być człowiekiem, bo ona organizuje mu możliwość ucieczki. Jakim trzeba być człowiekiem? Jak bardzo trzeba wierzyć w ideę, które się wyznaje, w przysięgę która go wiąże, że on powiada, jestem oficerem Wojska Polskiego, ja im ślubowałem, ja nie mogę, zabierz ją ode mnie. Bo ta dziewczynka, pewnie przypominacie sobie ten kadr z filmu, kiedy rzuca się na szyję i tato, chodź z nami. Niesamowita scena. I on powiada, Andrzej, zabierz ją ode mnie. Ja ślubowałem im wierność. To jest coś niesamowitego. A dlaczego akurat 13 kwietnia? Czcimy pamięć pomordowanych w Katyniu. A to jest bardzo ciekawe, bo widzę tutaj konsternację w studio, więc od razu wyjaśnię. Otóż 13 kwietnia 1943 roku Radio Berlińskie poinformowało o odkryciu grobów polskich oficerów w Katyniu. Hitlerowcy próbowali na grobach pomordowanych polskich oficerów uprawiać propagandę, ukazać niedawnych sojuszników Rosjan jako barbarzyńców, a jednocześnie ukryć problem likwidacji warszawskiego getta. Warto pamiętać, że jedyną kobietą, bo rzadko się mówi o kobietach, zamordowaną w Katyniu była Janina Lewandowska, bohaterka książki, zachęcam do przeczytania, Marii Nurowskiej, Pamiętnik znaleziony w Katyniu. Świetna lektura, naprawdę polecam. Natomiast to kłamstwo katyńskie doprowadziło do tego, że Katyń został nazwany Polską Golgotą Wschodu i ta ziemia rzeczywiście nasączona jest polską krwią. I to wydarzenie, które miało miejsce w 2010 roku, nie namówicie mnie na dyskusję w tej kwestii, co się tam wydarzyło. Mam swoje przekonania, natomiast powiem tak, to też było szalenie symboliczne i tylko tyle. I tylko tyle. Wierzę tylko, że kiedyś nie będziemy się kłócić, jeśli chodzi o tę kwestię 10 kwietnia 2010 roku, bo na razie to jest jakaś taka w przestrzeni publicznej połajanka, delikatnie rzecz ujmując. Natomiast a propos tych morderców, którzy zabijali polskich oficerów, to warto tutaj powiedzieć, że 30 ludzi zabijało ponad 20 tysięcy oficerów polskich. Wyobraźcie to sobie.
Z tego co wiem, ci mordercy, bo inaczej ich się nazwać nie da, później w większości popadli w alkoholizm, doszło do wielu z ich strony nadużyć, uzależnień też od innych środków, no i ostatecznie gdzieś tak około połowa z nich dokonała samobójczej śmierci. No trzeba przyznać, że no, trochę mnie to nie dziwi, jednak zabrali życie no, 20 tysiącom ludzi. Przykre jest też to, że tak jak pan wcześniej wspomniał, ci podpisani pod tym papierkiem Stalin, Mołotow, oni osobiście nie zabili tych ludzi. Oni ich tylko skazali na śmierć. A katami kazali pozostać tak naprawdę prostym ludziom, którzy byli ich marionetkami, co jest po prostu przykre i według mnie bezhonorowe.
Warto zwrócić uwagę na to, że od jesieni 1941 roku polski rząd na uchodźstwie, tak jak wcześniej bezpośrednio rozmawiał z Stalinem, dlaczego nagle polscy żołnierze, oficerzy, na pewno dużo grup, dużo jednostek, może w ten sposób, zaczęło znikać po prostu. Dlaczego nagle rodziny zaczęły panikować, że coś się dzieje złego. No i rzeczywiście od tej jesieni wysłano ponad 200 notek do rządu, czy notek, no, dokumentów do rządu rosyjskiego z zapytaniami o to, co się dzieje i tak naprawdę do momentu odkrycia grobów nie było niczego wiadomo. No a ta ilość jest rzeczywiście porażająca.
Tak, tutaj kluczową postacią był Stalin, który informował premiera Sikorskiego, że po prostu żołnierze uciekli do Mandżurii. To jest też bardzo interesujące. Natomiast jeszcze jedna ciekawostka. Wasilij Błochin, może nie powinienem wymieniać tego imienia i nazwiska, ten, który rozstrzelał najwięcej polskich oficerów, w nagrodę otrzymał złoty zegarek i butelkę wódki. Może nie powinienem tego mówić, ale rzeczywiście no, to też jest przejaw tego, że powinniśmy, tak jak pisze Orwell w roku, mamy tutaj maturzystów, jak pisze Orwell w roku 1984, włączyć krytyczne myślenie. i nie powinniśmy być na jakimś tam łańcuszku przywódców narodu, którzy mówią nam, co mamy robić. Powinniśmy myśleć, albowiem uzależnienie się od jednej idei jest czymś karygodnym dla narodu. Tak mi się wydaje. Dzisiaj, właśnie 19 kwietnia, obchodzimy 81. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Co to za powstanie?
Jest to tak naprawdę największe powstanie Żydów podczas II wojny światowej i wydarzyło się on, jak już nazwa wskazuje, w getcie warszawskim. Z tego co pamiętam, w 1943 roku. Tutaj mogę się pomylić.
Nie pomyliłeś się.
Dobrze. No, polegało ono na tym, że najzwyczajniej w świecie Żydzi chcieli po prostu być wolni. Chcieli się sprzeciwić władzy niemieckiej, która ich tak naprawdę upokarzała z dnia na dzień coraz bardziej. Która ich wymęczała zarówno fizycznie, jak i psychicznie, każąc im siedzieć w swoich, że tak to powiem, czterech ścianach w getcie, gdzie dochodziło po prostu do przeludnienia. W końcu się zbuntowali. Mieli kontakty z, że tak powiem, z ludźmi spoza muru. Poza tych murów, spoza getta, zdobyli broń i po prostu zaczęli walczyć. Walczyć o siebie, o swoje rodziny, o dzieci, o swoje idee i o nadzieję. Nadzieję, którą mieli w sercach, nadzieję o lepszą przyszłość. Należy też przede wszystkim nie zapominać, że Żydzi to też byli Polacy. Byli Polakami, walczyli też za nas, z nami. Czuli się Polakami. Nie możemy o tym zapominać.
Tak, ten problem żydowski właściwie pokutuje w Polsce od czasów Kazimierza Wielkiego, który sprowadził do Polski Żydów, aby ożywili polską gospodarkę. I właściwie 30% Żydów zamieszkiwało Warszawę w 1939 roku. To było, proszę Państwa, 370 tysięcy osób. Natomiast, tak wracając do tego, co powiedziała Nikola, to warto sobie uświadomić, że oni już wiedzieli. Tam zostało około 300 tysięcy Żydów wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Oni już wiedzieli. Tam już nie było przeludnienia, ale oni wiedzieli, że w jakiś sposób muszą powiedzieć nie. Na czele stał oczywiście Mordechaj Anielewicz, który walczył z hitlerowcami. Aczkolwiek i właściwie ta data wybuchu powstania też nie jest przypadkowa, ponieważ 19 kwietnia to jest w przededniu chyba święta Pesach.
Potwierdzam.
Tak. A więc święta, kiedy Żydzi obchodzą... Ela, wiesz co obchodzą? Tego już nie. Obchodzą pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Natomiast hitlerowcy, no przepraszam, że to powiem, ale chcieli uczynić z kolei prezent Hitlerowi, który 20 kwietnia obchodził swoje urodziny i no, próbowali wtedy zlikwidować getto. To powstanie miało trwać 3 dni. Trwało ponad miesiąc. To też dowodzi tego, jak ci ludzie byli zdeterminowani, aby walczyć o swoje dobro i nie bez powodu tutaj bardzo ciekawą książką jest Zdążyć przed Panem Bogiem, Hanny Kral, gdzie Marek Edelman, ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim, opowiada o niuansach tego powstania. Maturzyści czytali. Czy chcieliby się wypowiedzieć w tej kwestii? O, chyba nie. Tak.
Jako osoba, która co każdą rozprawkę odwołuje się do tej lektury,
to
serdecznie pozdrawiam pana Wrólewskiego. Jest to bardzo ciekawa lektura, na tyle, że jak byłam w Warszawie, to rzeczywiście realnie się zainteresowałam, w których ulicach mniej więcej, no, które ulice stanowiły granice owego getta. Zwłaszcza, że wtedy miałam możliwość mieszkania nieopodal. I rzeczywiście był to tak naprawdę kawał miasta, a jednocześnie jak sobie uzmysłowię, ile tam ludzi mieszkało, to jest to wręcz przerażające.
A byłaś w Polinie, w Muzeum Polin?
Raczej nie, bo nie.
No to jest właśnie to przepiękne muzeum w Warszawie, Muzeum Żydów, Muzeum Kultury Żydowskiej. Polecam, jeżeli ktoś z Państwa nie był, naprawdę polecam, warto, ponieważ może ktoś tego nie akceptować, ale Julian Tuwim miał pochodzenie żydowskie, wielu naszych twórców literackich miało pochodzenie żydowskie. Nie da się ukryć, że my jesteśmy w jakiś sposób spokrewnieni z kulturą żydowską i warto o tym pamiętać.
Już nasza szkoła jest przecież na ulicy Złotej, która była kiedyś nie kulturą, tylko ulicą żydowską.
No, to też prawda. To też prawda, nie chciałem już o tym
ciekawe
mówić.
Ciekawe zbieg okoliczności.
Ale dzięki, żeście o tym, że to wy wypowiedzieliście tę kwestię.
Tutaj trochę już odbiegnę od tematu, ale warto zaznaczyć, że w Kaliszu kultura żydowska rzeczywiście też była dosyć powszechna, że choćby na terenie obecnej siedziby Straży Miejskiej była synagoga, która została wyburzona, że Stare Miasto w sporej części było zamieszkiwane przez Żydów, czy że targowisko obok tęczy były miejscem wywozu ludzi tak naprawdę do obozów. I tak jak sobie przechodzę tymi ulicami, to czasem mi się to przypomina i to też jest przerażające o tyle, że zdjęcia są w Kaliszu. Można się z nimi spotkać, można się również spotkać z nimi w internecie.
Tak, Kalisz trochę ucierpiał, ponieważ wiele tych obiektów sakralnych kultury żydowskiej spłonęło, praktycznie wszystkie. Więc jesteśmy tutaj ubodzy, jeśli chodzi o jakieś artefakty, natomiast jeżeli chodzi o pamięć, to powinniśmy to celebrować i pamiętać o tym. Dobrze, ktoś jeszcze?
Jeśli chodzi stricte o to powstanie w getcie, jest to bardzo ciekawe i bardzo pokazuje, jak człowiek boi się śmierci. Przecież ci ludzie tam po prostu siedzieli czekając na wywóz do obozu koncentracyjnego, po prostu śmierć z głodu. Widzieli śmierć swoich bliskich, byli jak po prostu na skazaniu. I tak jak Dostojewski w książce pod tytułem Idiota ciekawie poruszył temat tego, jak człowiek reaguje pod wpływem strachu przed śmiercią, jak dorośli mężczyźni płaczą, jak popadają w szaleństwo i histerię, w końcu sam był w takiej sytuacji, to idealnie możemy zobaczyć także tutaj, jak ci ludzie po prostu ze strachu, z paniki, po prostu zaczęli walczyć o życie. Miało to trwać 3 dni, ale oni przez ponad miesiąc się nie poddawali, bo to strach głównie nimi kierował.
Warto jeszcze zaznaczyć, że Żydzi w powstaniu pragnęli pokazać swoją godną śmierć. Nie chcieli oni zwyciężać, zdobyć majątku, ale po prostu wiedząc, że i tak umrą w obozie, pragnęli pokazać, że godnie to zrobią i godnie umrą.
Dziwne, że Żydzi zawsze kojarzą nam się z majątkiem. W naszej kulturze jest taki brzydki związek frazeologiczny, którego nie powtórzę tutaj na antenie, ponieważ wydaje mi się, że to jest przykład antysemityzmu. Lepiej powiedzieć, że ktoś ma węża w kieszeni. Natomiast tak całkiem poważnie, to Mendel Gdański w noweli Marii Konopnickiej był naprawdę ubogi. Proszę Państwa, to jest wyjątkowa audycja, ponieważ dzisiaj chciałbym podziękować maturzystom, którzy niedługo przystąpią do egzaminu maturalnego, tym, którzy są w studio i tym, którzy mnie wspierali w przygotowywaniu audycji, wszystkim uczestnikom audycji klasy 5 H, za to, że zawsze mogłem na nich liczyć. Dziękuję Wam bardzo. Pragnę Wam życzyć powodzenia w życiu dorosłym, a przede wszystkim powodzenia na egzaminie maturalnym, aby spełniły się Wasze marzenia, abyście byli w życiu szczęśliwi i mam nadzieję, że to moje szczere życzenia się spełnią. Czy młodsi przyjaciele z multimediów czegoś życzą?
Chciałabym Wam życzyć przede wszystkim determinacji i ciężkiej pracy, jaką do tej pory mieliście, jaką do tej pory podjęliście, abyście dobrze kierowali się w życiu i żebyście byli zadowoleni ze swoich wyborów życiowych.
Ja życzę Wam przede wszystkim, żebyście wytrzymali psychicznie na to skazanie, którym jest matura. Zapewne jest to bardzo wyniszczający stres, który teraz przeżywacie, ciągłe zastanawianie się, co zaraz będzie. No a z życzeń, no przede wszystkim życzę Wam po prostu świętego spokoju, abyście po maturze mogli odpocząć, wziąć wdech, pójść na spacer do lasu, może się w nim zgubić, ale lepiej, żebyście jednak wrócili. No i głównie tego świętego spokoju, bo to jest to, na co zasłużył według mnie każdy człowiek, zwłaszcza zmęczony maturzysta.
Proszę Państwa, dziękuję przedstawicielom multimediów młodszych, że tak powiem, którzy składali życzenia multimediom, nie chcę powiedzieć starszym, ale tych, którzy przystępują do egzaminu maturalnego.
Mamy tutaj ciekawe przedstawienie seniorów i wasali.
Tak, seniorów i wasali, może to jest lepsze, właśnie takie średniowieczne przełożenie, skoro mówiliśmy o średniowieczu. Dziękuję, Nikola. Wszystkiego dobrego. Życzę wszystkim, życzę Państwu. Dziękuję za wysłuchanie audycji z Panem Bogiem. Do usłyszenia za miesiąc w zupełnie innym składzie i mam nadzieję, że multimedia młodsze, wasalowie, przejmą teraz funkcję seniorów. Wszystkiego dobrego.